Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry. Po okresie długiego niesłyszenia się ostatnio czas reakcji był w środę, czwartek, piątek, sobota, niedziela bez czasu reakcji. Jak to słuchacze znieśli? Bo my dosyć ciężko, powiem. Zaglądaliśmy na stronę internetową, zaglądaliśmy do skrzynki mailowej, także słuchaliśmy telefonów od naszych słuchaczy. Tęskniliśmy po prostu, więc witamy serdecznie i zapraszamy. Mariusz Tałokowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku. Numery telefonów, przypomnę, po tych czterech dniach czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Tak, będzie kontynuacja, chociaż zarazem nowy wątek, jeżeli chodzi o fermy i hodowlę zwierząt, szczególnie na terenie tych gmin, które coraz bardziej stawiają na turystykę, ale nie tylko na ten temat będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, że otrzymamy wiążącą odpowiedź. Co z zabytkowymi krawężnikami z ulicy Kapitańskiej. Te krawężniki są demontowane, a pojawią się tam inne krawężniki. No i szkoda tych właśnie zabytkowych, granitowych krawężników. Co z nimi dalej? O to pytał słuchacz. Będzie też sprawa fatalnego stanu ulic Lubczyńskiej, Kablowej i Kniewskiej. To prawobrzeżna część naszego miasta. No i oczywiście nie zabraknie komentarzy na inne tematy, które zgłaszają nasi słuchacze. Czas reakcji jest 12.07. Czas na pierwszy telefon oburzonego i nie dziwię się wcale słuchacza.
Jestem przewodnikiem z Przebiatowa, moje nazwisko Lewin Salach. Byłem przed chwilą z grupą na zamku w Książąt Pomorskich. Skandal, ani jednej toalety. Setki ludzi, kilkanaście grup i ani jedna toaleta czynna. Jak to świadczy o naszym kochanym Szczecinie? Dziękuję, do widzenia.
Do ostatniej chwili czekaliśmy na odzew dyrekcji zamku. Nie doczekaliśmy się, bo przesłaliśmy to pytanie około godziny 10. Co z tymi toaletami? Wydawałoby się, że jest tam kilka skrzydeł. Nie mówię o tym wyłączonym oczywiście z katastrofy budowlanej. Z tego powodu jest jedno ze skrzydeł wyłączone, ale są inne skrzydła zamku i trzeba by taką toaletę zapewnić. Zbliża się sezon turystyczny. Jeżeli to ma tak wyglądać, no to dziękujemy. No i czekamy na kontakt ze strony dyrekcji zamku Książąt Pomorskich w sprawie toalet. Czy rzeczywiście w piątek nie było żadnej czynnej toalety na terenie zamku, z której turyści mogliby skorzystać? To jedno pytanie, a inne dotyczy wody. No właśnie, zrobiło się gorąco. Jak to jest z przepisami dotyczącymi właśnie wody dla pracowników w takie gorące dni?
Dzień dobry. Ja bym chciał się dowiedzieć w sprawie wody mineralnych dla pracowników w pomieszczeniach klimatyzowanych czy też w zakładach pracy. Bo ponoć tam, gdzie jest klimatyzator, to woda mineralna się nie należy. A co robią w biurach dyrekcji pracowniki do wody? Czy im się należy, a pracownikom się na przykład nie należy? Ja tego nie rozumiem. A dokładnie chodzi o PLK Stargard Szczeciński i PLK Szczecin. Dziękuję.
Och, dyrekcja zawsze ma lepiej, to tak na marginesie, a teraz co do przepisów. Jeżeli pracownicy wykonują pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza oraz w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca musi zapewnić napoje chłodzące, wyjaśnia Barbara Kaszycka z Inspekcji Pracy. No, problem może być taki, że pracodawcy wydzielają napoje, a zgodnie z przepisami pracownicy powinni mieć do nich dostęp przez cały czas i powinno ich być tyle, ile potrzebują. Czyli jeszcze raz, przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza, jeżeli wykonują pracę na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni, pracodawca musi zapewnić napoje chłodzące i dostęp do nich powinien być nieograniczony. To tyle. Oczywiście jeszcze mogę dodać, że woda potrzebna jest nie tylko do picia. Okazuje się, że jeżeli pracownicy wykonują pracę na otwartej przestrzeni, pracodawca musi dostarczyć również wodę do celów higienicznych. Przepisy zobowiązują go do zapewnienia każdemu pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie. Tyle w tej sprawie. Teraz przenieśmy się do Dźwirzyna. Wakacje tuż, tuż, ale pogoda sprzyjała, zwłaszcza w czwartek i w niedzielę, więc ludzi nad morzem nie brakowało. No i tu nasza słuchaczka w Dźwirzynie, to jest teren gminy Kołobrzeg, przeżyła zdziwienie.
Dzwonię z Dźwirzyna. Wszędzie nie pobierają w sobotę i w niedzielę opłat parkingowych. Natomiast w Dźwirzynie za 10:15 pod kościołem zjadają się panowie i wtykają opłaty. Którąś niedzielę były nieczynne, a dzisiaj nagle pokazały się kartki. Jak to jest z tym parkowaniem? Dziękuję.
Akurat w sobotę pobierają na terenie niektórych gmin opłaty, na przykład w Międzyzdrojach tak jest, mimo że jest to kwestią sporu pomiędzy prokuraturą generalną właśnie, a samorządami, ale jednak w sobotę zdecydowano się na to w Międzyzdrojach i opłaty za parkowanie są pobierane. Natomiast w Dźwirzynie rzeczywiście sprawdziliśmy na stronach internetowych, nie jest napisane, żeby w sobotę i w niedzielę opłaty były pobierane, więc będziemy tę sprawę wyjaśniali. Dziękujemy za sygnał, a może ktoś z naszych słuchaczy wie, jak to jest z tym parkowaniem płatnym w Dźwirzynie w okolicach kościoła. 510-37-36, 510-37-32. W środę, jak to dawno temu było, rozmawialiśmy z przedstawicielem Straży Pożarnej, z młodszym brygadierem Piotrem Tuzimkiem z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej na temat sygnałów wozów strażackich. Nasz słuchacz postawił takie oto pytanie, czy nocą wozy strażackie powinny mieć włączone również sygnały dźwiękowe, kiedy w mieście jest pusto. No ale z przepisów prawa jednoznacznie wynika, że pojazd uprzywilejowany to jest pojazd wysyłający sygnały świetlne i dźwiękowe równocześnie. No i tutaj nic na to nie poradzimy, a jeżeli kierowca takiego wozu strażackiego, czy karetki pogotowia, czy też samochodu policyjnego wyłączy taki sygnał dźwiękowy, jedzie tylko na świetlnym, to robi to na własną odpowiedzialność i w razie jakiegoś wypadku poniesie jeszcze większe konsekwencje i to będzie zrzucone na jego barki, na jego odpowiedzialność. No i w tej sprawie komentarze.
Nocy to jest chore, żeby ludzi budzić, a wszędzie na zachodzie, nawet w dzień zauważyłem, że tylko przy dojeżdżaniu do skrzyżowań włączają sygnał dźwiękowy, a cały czas jadą na sygnale tylko i wyłącznie świetlnym. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Chciałbym mnie zasłyszeć, to pan mówił, że KS-ki mogą mieć bez sygnału, ale trzeba też uwzględnić, że Straż Pożarna, są samochody ciężarowe, ciężkie, jeszcze z wodą, więc one nie zatrzymują się tak szybko jak na przykład KS-ki. Trzeba to uwzględnić. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.
Witam. Radek, stały słuchacz ze Stargardo. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd, który wysyła sygnały świetlne i dźwiękowe. I niestety nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o dzień czy noc. Pamiętamy, co stało się z kolumną boru. Także tutaj w 100% muszą być to, co jest pełnowartościowy samochód uprzywilejowany, który wysyła sygnały dźwiękowe i sygnały świetlne. A jeżeli temu panu to przeszkadza, no niestety, no, nie tak, nie on stwarzał przepisy, jak mu nie pasuje, zawsze może się przeprowadzić. Dziękuję, pozdrawiam.
Tyle na ten temat. No może jeszcze jeden dodatek, że warto by było ujednolicić te sygnały dźwiękowe, ponieważ tak jak mówiłem w środowej audycji, z jednej strony są to sygnały takie miłe dla ucha, w tym sensie, że słyszymy skąd ten sygnał dobiega, on nie jest za głośny, a są niektóre tak głośne, że odbijają się od ściany budynków i chyba każdy z kierowców tego doświadczył. Słyszymy sygnał karetki, ale nie mamy pojęcia skąd ona nadjeżdża, ponieważ sygnał właśnie na terenie miasta jest odbijany, potęgowany i nie wiadomo skąd ten sygnał w gruncie rzeczy dobiega i to nie jest dobre rozwiązanie, że właściwie te nasze wozy uprzywilejowane mają te sygnały od sasa do lasa i również o różnym natężeniu dźwięku i tutaj się otwiera pole do kolejnej rozmowy właśnie, czy są rozporządzenia konkretnie wymagające takich, a nie innych rodzajów sygnałów o takim, a nie innym natężeniu dźwięku. To jest czas reakcji, jest 12:14, Sławek odbiera telefony od naszych słuchaczy. Teraz przenieśmy się do szczecińskiej strefy parkowania, nie wcześniej pan Marek, dzień dobry.
Witam, witam. Proszę państwa, do waszej audycji, ponieważ na Wyspie Grodzkiej mam działkę i często tam nocuję, jestem na rybach w nocy, więc widzę, jak te pojazdy uprzywilejowane lecą trasą zamkową, czy tam nawet tutaj przy Wałach Chrobrego i jeździły na sygnale tylko świetlnym. w nocy czy tam nad ranem, od waszej audycji wszystkie pojazdy wyją ile wlezie. Dziwne, tak? Do tej pory jakoś jeździły, nikomu to nie przeszkadzały, nie było ruchu, wiadomo, w nocy czy tam.
Panie Marku, nie żartuje pan? Naprawdę od środy, jak pan widzi?
Godzina 4:45, jedna karetka, później druga, później chyba straż, bo te sygnały są tak zbliżone, że już nie wiedziałem, co jedzie. Po prostu jeden wóz za drugim wył w niebo głosy. I autentycznie to się zdarzyło od waszej audycji.
To co, mamy nie robić audycji? Dziękuję, panie Marku.
Nie, trzeba robić, bo oni przecież są na prawie, oni odpowiadają, ja to rozumiem całkowicie. Tylko po prostu trzeba rozmawiać, że niektóre przepisy należy zmienić, unowocześnić do obecnej sytuacji, tak? A nie 60 lat te same przepisy, które obecnie, no częściowo są po prostu nieaktualne.
Dziękuję, panie Marku, bardzo. To jest czas reakcji. To był pan Marek, 12:15. Teraz przenosimy się, tak jak zapowiadałem, na ulicę Łaziebną. No i właśnie strefa płatnego parkowania i jej absurdy, a może nie absurdy.
Witam serdecznie z tej strony Piotr z Łaziebnej w Szczecinie. Ja mam takie pytanko, tu jest zakaz parkowania, ludzie z SPP wystawiają mandaty. Zastanawiam się, gdzie tu logika, bo jeśli jest zakaz parkowania, a dostaję mandat za parkowanie, to coś tu jest nie halo. Jeśli możecie, proszę o zajęcie się sprawą. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Sprawą zajmowaliśmy się wielokrotnie. Otóż strefa płatnego parkowania sobie obejmuje tam pewną część centrum naszego pięknego miasta, a znaki drogowe sobie. To są po prostu dwie odmienne rzeczywistości. Nawet jeżeli staje pan na zakazie zatrzymywania się i postoju, a na terenie objętym strefą, no to niestety za postój musi pan płacić. Dziwne, ale prawdziwe. Tak to właśnie się u nas odbywa i tak to właśnie wygląda. No jeszcze Mariusz Tałekowski, nasz realizator, mówi o tym, że być może te szczególnie karetki pogotowia właśnie jeżdżą teraz na sygnałach nie tyle po naszej środowej audycji, a dlatego, że ratownicy medyczni prowadzą protest. Chodzi o podwyżki, lepsze warunki zatrudnienia. Może to rzeczywiście z tego wynikać. No, pojeździliśmy trochę po mieście, byliśmy nad morzem, jesteśmy głodni, to może wybierzemy się na kebab.
Witam, z tej strony Sebastian. Dzwonię z trasy. Zjechałem do Szczecina coś zjeść. Oczywiście znalazłem kebab i chciałem zwrócić uwagę na taką sytuację. Kupiłem kebaba, jem, nagle przychodzi pani, która sprząta.
Tylko na sygnał? No dobra.
Tak powiem, urządzenia, na których ten kebab tam jest i się piecze. Nie zdejmując mięsa i pryska chemią na te mięso. Prosiłbym bardzo o zwrócenie uwagi właścicielowi, firmie zarządzającej tym, żeby takie rzeczy nie robili, bo potrujemy wszystkich dookoła. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Zwracamy uwagę wszystkim właścicielom. Te środki teraz takie modne, chemiczne właśnie w rozpylaczach, które zresztą mają w sobie całą tablicę Mendelejewa, no ale w tych punktach żywienia publicznego to trzeba je stosować, żeby było bardzo, bardzo czysto. No ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli są one rozpylane, to te mgiełki osiadają również na produktach żywnościowych. Mam nadzieję, że pan zwrócił również uwagę właścicielowi tego kebaba, tego konkretnego. My nie podaliśmy nazwy, dlatego że musielibyśmy sprawdzić u tego właściciela, czy takie zdarzenie miało rzeczywiście miejsce i to zrobimy poza anteną, natomiast rzeczywiście uwrażliwiamy wszystkich prowadzących takie interesy właśnie związane z gastronomią, żeby właśnie zwrócili uwagę na to, jak stosują te środki, żeby one nie przylegały czy nie osiadały na żywności. To jest czas reakcji, 12:18:30. Teraz będzie sprawa dotycząca ogłoszenia jednego z naszych słuchaczy. Ten słuchacz, i na naszej stronie można obejrzeć to, co ma do oddania, bo słuchacz ma właśnie do oddania takie stare okna, które można, i on to tak wykorzystywał właśnie jako szklarnię. Ja proszę Mariusza o przestawienie właśnie szyku, żeby teraz pojawiły się jako pierwsze szyby. Tak, i posłuchajmy.
Ja jestem z Redostowa, to jest między Goleniowem a Nowogrodzką miejscowość. Moje nazwisko Kruczyński Edmund. Jestem zainteresowany tymi ogłoszeniami, które by odnośnie szyb okiennych, inspektowych, poszklarni. Bardzo proszę o kontakt.
No właśnie, to my też pana prosimy o kontakt. Prosimy jeszcze raz do nas zatelefonować i podać numer telefonu pod czujnym 510-37-32. A ja przypomnę, że nasz słuchacz Wojciech rzeczywiście z ogrodu działkowego Nowe Życie przy ulicy Chorzej ma właśnie okna ze szklarni do oddania. No i mam nadzieję, że uda się panu przekazać te okna. Tylko proszę o telefon do nas, zostawienie do siebie numeru telefonów. To my już panów umówimy i pan sobie te okna odbierze. Teraz z kolei inna sprawa. Sprawa dotycząca rekrutacji do przedszkoli. No właśnie, w tym roku z przedszkolami, z miejscami w przedszkolach w Szczecinie przynajmniej jest problem. Problem wynika z tego, że po pierwsze obowiązuje ustawa, że wszystkie trzylatki muszą mieć miejsce w przedszkolach, a po drugie sześciolatki nie muszą iść do zerówki w szkole. No i rzeczywiście zrobił się tłok, jeżeli chodzi o przedszkola i brak miejsc. W tej chwili w Szczecinie, to są informacje z marca, jest 13525 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Natomiast dzieci zameldowanych w Szczecinie, które są w wieku przedszkolnym, jest 14234, czyli to prawie 1000 brakujących miejsc. I posłuchajmy właśnie telefonu w tej sprawie.
Dzień dobry, nazywam się Anna. Ja dzwonię w temacie przedszkoli. Mój synek nie dostał się do przedszkola publicznego. Ma 2,5 roku, tegoroczny 3-latek. I muszę go rekrutować, bo tylko miejsca są wolne przy szkołach. Przyznam szczerze, że jestem trochę zaniepokojona tym tematem, bo jak podpytuję, jakie są tam warunki, to nie jest tak w zupełności, że w oddziałach przedszkolnych przy szkołach są takie same warunki jak przedszkola. Proponuję poruszyć ten temat. Do widzenia.
Poruszymy ten temat. Najprawdopodobniej w jutrzejszym wydaniu magazynu Czas Reakcji. Z 2,5-latkami jest spory problem, bo tak, nie są to dzieci, które kwalifikują się do żłobka, a do przedszkola, czy też jeszcze do oddziału przedszkolnego w szkole tym bardziej, dlatego że one nie są do końca samodzielne. 2,5-latek samodzielny to rzadki przypadek, 2,5-latka już bardziej, ale chłopcy jakoś tak mniej sobie radzą, zwłaszcza z tymi sprawami związanymi z naszą ludzką fizjologią. Więc rzeczywiście jest kłopot i na ten temat będziemy rozmawiali najprawdopodobniej w jutrzejszym wydaniu magazynu Czas Reakcji. Sławek wyszedł na chwilę z reżyserki, żeby zatelefonować do naszego pierwszego dzisiaj gościa, ale wcześniej ogłoszenie.
Dzwonię w sprawie, żebyście ogłosili w Radio Szczecin, że znalazłam klucze na ojca Bejzyma w poniedziałek i są do odbioru. Tam są bardzo takie klucze, które ciężkie do dorobienia są. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, jeżeli ktoś zgubił klucze w okolicach ulicy Ojca Bejzyma, o kontakt z nami, a panią też prosimy o powtórny kontakt pod czujnym 510-37-32. Proszę zostawić do siebie numer telefonu. A teraz już jest z nami nasz gość, jest nim pan Jan Grzymała, Stowarzyszenie Stop Fermom Przemysłowym w gminie Czaplinek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Janie, proszę powiedzieć, przeciwko czemu i komu państwo protestujecie? Czy chodzi o ogromną planowaną inwestycję? Chodzi o teren 500 hektarowy, kompleks hodowlano-produkcyjny i w ciągu roku miałoby właśnie na terenie gminy Czaplinek być hodowanych 240 tysięcy tuczników? Z tym związany jest ten protest?
Tak, proszę pana. Natomiast to, co pan przywołał, te 500 hektarów, cały kompleks, ja bym to nazwał nawet konglomerat, bo to by miała być i megaferma, w której by była chyba pierwszy raz na świecie taka ilość tuczników w ciągu całego roku hodowlanego, ale też i wiadomo, że musi być zaplecze w postaci elewatorów zbożowych, prawda, gdzie by była i te pasze przygotowywane, mieszalnia pasz, więc i no i to wszystko, co później zostaje, czyli zagospodarowanie gnojowicy, biogazownia. W planach inwestor też mówi o szklarniach, w których by miał wykorzystywać ten nawóz, a generalnie cały proces produkcji by zaczynał się od tucznika, a kończył na wyrobie gotowym, czyli łącznie przetwórstwo mięsne, no, tak zwana wyjeżdża gotowa kiełbasa.
Czyli po prostu od zwierzaka do kiełbasy wszystko w jednym miejscu na ogromnym terenie. Dlaczego państwo się nie zgadzacie na to? Przecież to są miejsca pracy dla wielu, wielu osób. Są odpowiednie instytucje, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, są władze gminy, władze na wyższym szczeblu. Dlaczego nie chcecie takiej produkcji na swoim terenie i takiego zakładu?
Wie pan co, no dlaczego nie chcemy? Bo uważamy, że Czaplinek jest tak pięknym terenem, o specjalnym, charakterystycznym takim krajobrazie, ilość jezior, lasów, no miasto, które powinno pójść w kierunku zaplecza i turystyki.
Mhm. Czyli martwi się pan o to, że po prostu jeżeli chodzi o ten walor turystyczny, to on zostanie zdegradowany.
No innego wyjścia nie widzę.
Rozmawiamy o terenie w okolicach Żelisławia i Łąki, tak? Na zachód od Czaplinka.
Tak, proszę pana. Rozmawia się o tym terenie. W ogóle można powiedzieć, że trochę trudna jest rozmowa na temat tej megafermy, ponieważ oprócz oferty inwestora i zapytań, które składał do Urzędu Miasta i Gminy, nie ma żadnych konkretnych zezwoleń ani wniosków, tak, o wydanie decyzji środowiskowej. Natomiast no, to, że nie ma, to nas to nie uspokaja i po prostu chcieliśmy wyrazić swój głos i sprzeciw przeciwko temu, żeby nasi włodarze i nasze miasto nie szło w tym kierunku po prostu.
Czyli państwo, rozumiem, dmuchacie na zimno, tak jak pan powiedział, nie ma żadnych uzgodnień jeszcze, nic nie jest zdecydowane, klamka nie zapadła. A proszę powiedzieć, państwo prowadzicie działalność polegającą na zbieraniu podpisów wśród mieszkańców czy wystosowywaniu petycji do władz?
Wspólnie z drugim stowarzyszeniem, które już ma doświadczenie w działalności ekologicznej z naszego terenu, to jest Stowarzyszenie Ludzi Nieobojętnych Lobelia, zbieramy podpisy pod petycją, która by no, po pierwsze przekazała nasze zdanie w tej sprawie, a chodziłoby o takie wprowadzenie jakichś skutecznych uregulowań mających na celu uniemożliwienie w ogóle lokalizacji w naszej gminie tak dużych inwestycji, a także i rozbudowy tych, które istnieją. Więc to jest jak gdyby jedna gałąź, to jest ta petycja i zapraszamy mieszkańców do podpisywania tego. Również indywidualnie zachęcamy do składania wniosków, do zmiany studium uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, ale także i dla gminy, żeby to też był taki głos tutaj już indywidualnego mieszkańca. Każdy może pobrać od nas taki wzór i złoży to indywidualnie w gminie. No i także jak gdyby kolportujemy materiały, ulotki, taka akcja rozpropagowania całego tematu i poprzez i banery, i znaczki na samochody, no i tego typu gadżety.
Przed naszym programem właśnie w sprawie ferm, w sprawie hodowli, czy to zwierząt futerkowych, czy też trzody chlewnej chociażby, zatelefonował nasz stały słuchacz, pan Piotr.
Dzień dobry. Odnośnie ferm kurzych, norek, świnek i tym podobnych, drodzy państwo, zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego ci hodowcy tak usilnie pchają się do miejscowości turystycznych, czyli gmina Kobylanka, Golczewo i tym podobne? A nie ma ich w miejscowościach dawnych, popegeerowskich. Ja pochodzę na przykład z gminy Karnice, to jest na wybrzeżu, jest miejscowość Gościmierz, jest miejscowość Modlimowo, bardzo zaniedbane, z infrastrukturą popegeerowską, no i oczywiście z ludźmi chętnymi do pracy na takich fermach, a przede wszystkim miejscowości te są oddalone od wszelkich atrakcji turystycznych, od innych miejscowości po kilka kilometrów. I myślę, że tam nawet lokalizacja takiej jednej, drugiej, trzeciej fermy nie stanowiłaby problemu, nie stanowiłaby uciążliwości dla innych mieszkańców, innych miejscowości. No, dziwi mnie takie usilne pchanie się na tereny turystyczne. Pozdrawiam serdecznie.
No właśnie, pan Piotr nawiązywał także do tego, że w gminie Kobylanka mają być również rozbudowywane niektóre fermy. Przypomnę, z nami jest pan Jan Grzymała z Czaplinka, Stowarzyszenie Stop Fermom Przemysłowym w gminie Czaplinek. Pan się nad tym zastanawiał kiedyś, panie Janie, jak to właśnie jest, że często właśnie inwestorzy próbują lokować takie nowe zakłady właśnie na terenie takich turystycznych gmin jak wasza gmina?
Powiem panu, że nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, które także mnie nurtuje. Bo zgadzam się z głosem słuchacza, że zwłaszcza w tej naszej części Polski północno-zachodniej sporo jest takich terenów właśnie post-PGR-owskich, gdzie jak gdyby nawet tereny rolne są często w jednych rękach w ilości kilkuset hektarów. Coś, czego wreszcie kraju raczej się nie spotyka. Tam są bardziej gospodarstwa rozproszone. Więc dlaczego akurat tutaj? Nie wiem. Nie posiadam wiedzy, ale może chodzi o ilości wody, która jest w okolicy. Wody, nie wiem, podskórnej czy głębinowej nawet. A jest potrzebna do tego typu produkcji, o której tutaj mówimy.
To może być dobry trop, bo przecież taka mega ferma wymaga ogromnych, gigantycznych ilości wody, no a później odprowadza gigantyczne ilości ścieków oczywiście i jest to naprawdę spory problem. Panie Janie, umówmy się, że będziemy z państwem w kontakcie, ale zwrócimy się również do samego inwestora o rozmowę. Zapytamy go o to, dlaczego wybrał akurat taką, a nie inną lokalizację, na jakim to jest etapie z jego strony. No i będziemy w kontakcie, czekamy również na sygnały od państwa, jeżeli będziecie mieli informację, że w tej sprawie coś się dzieje dobrego albo niedobrego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Pan Jan Grzymała, Stowarzyszenie Stop Fermom Przemysłowym w gminie Czaplinek. To jest czas reakcji, 12:31 i 30 sekund. Za kilka minut porozmawiamy z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Będziemy rozmawiali na temat uzgodnień środowiskowych i na temat, co właśnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może, jeżeli chodzi właśnie o zablokowanie czy też pozwolenie na budowę, wzniesienie fermy zwierząt hodowlanych. Z nami jest pani Halina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, przysłuchiwałam się audycji na temat ferm planowanych i chciałam powiedzieć, że każde mega wywoła sprzeciw, czy mega ferma norek czy trzody chlewnej. Poprzedni słuchacz się wypowiadał, chyba pan Piotr, żeby takie fermy powstawały w terenach popegerowskich. Nie wiem, przerzucanie z miasta na PGR i te tematy, wszystko, co jest bardzo w dużym natężeniu, zawsze wywoła sprzeciw. Tam też mieszkałem, ludzie mają podobne odczucia jak mieszkańcy miasta. Może dziękuję.
Dziękuję bardzo pani Halino. Pozdrawiamy serdecznie, a ja witam naszego gościa. Jest nim pani Anna Ołów-Wachowicz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Anno, przemysłowa hodowla zwierząt no z pewnością nie jest obojętna dla jakości i warunków życia ludzi mieszkających w bliskim sąsiedztwie ferm, ale także dzikich zwierząt. Dzieje się tak głównie za sprawą uciążliwych odorów oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych w wyniku przenawożenia gleb. Ponadto duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Tutaj wśród bakterii, jakie mogą przedostawać się do wód lub przemieszczać wraz z powietrzem, są gronkowce, pałeczki z grupy coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce. Samo wymienianie i nazwy już powoduje gęsią skórkę, przynajmniej u mnie. No właśnie, powiedzmy, co Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może? Jakie są jej kompetencje, jeżeli chodzi o uzgodnienia i pozwolenia na budowę chociażby takiej właśnie mega fermy na terenie gminy Czaplinek, czy też fermy kurzych na terenie gminy Kobylanka, czy też fermy norek w Golczewie? Jakie są kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
ponieważ inwestycje takie jak budowa fermy drobiu, kur, indyków, hodowla trzody czy norek amerykańskich mogą rzeczywiście znacząco oddziaływać na środowisko. Zanim inwestor uzyska pozwolenie na budowę, musi mieć świadomość, że taka inwestycja wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. I tutaj jest rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na wniosek gminy skierowany do RDOŚ rozpoczyna się postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska. To postępowanie zmierza do wydania decyzji środowiskowej. I tu Regionalna Dyrekcja może uzgodnić bądź nie uzgodnić decyzji. Zrobi to na podstawie przedstawionego raportu o oddziaływaniu na środowisko takiego planowanego przedsięwzięcia.
Raport przedstawia inwestor, czy to państwa
pracownicy? Raport przedstawia inwestor. Ważny jest też aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli takowy jest.
Właśnie.
Analizowane są według przedstawionego raportu wszystkie poszczególne jakby etapy powstawania inwestycji i ich wpływ na środowisko naturalne, czyli wpływ realizacji inwestycji, budowa, dojazd, materiały zastosowane, no i co jest bardzo ważne, również późniejsza eksploatacja, czyli jej potencjalny wpływ na poszczególne komponenty środowiska. Ten wpływ może być bardzo różny, tak jak pan wyszczególnił tutaj wcześniej te negatywne oddziaływania, których przede wszystkim trzeba, wobec których trzeba zastosować właśnie środki zapobiegawcze. Jeśli oceniamy, że propozycje raportu nie spełniają zalecanych wymogów i że ten wpływ na środowisko może być znaczny, niekorzystny, to nie ma uzgodnienia. I na czym się tutaj opieramy? Na ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Opieramy się także na opracowaniach. Te opracowania powstają w oparciu o ogólnie dostępne dane, przewodniki. One są dostępne na stronie Regionalnej Dyrekcji, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska. I te opracowania powstają w opracowaniu o normy unijne. Dla każdego rodzaju inwestycji istnieją określone zasady realizacji. Zastosowanie rozwiązań technicznych, technologie budowy, eksploatacji, zabezpieczenia, materiały, rozwiązania techniczne. To wszystko reguluje na przykład kodeks dobrej praktyki rolniczej, kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w swoim postępowaniu analizuje te zaproponowane przez inwestora rozwiązania, wybrane środki i metody, służące zapobieganiu negatywnemu wpływowi inwestycji
Pani
na
Anno,
środowisko.
A jak wygląda praktyka państwa? Czy tak, gdyby spojrzeć kilka lat wstecz, ile z takich właśnie uzgodnień kierowanych do państwa, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez inwestorów nie przechodzi, czyli nie wytrzymuje właśnie tego sprawdzenia oddziaływania na środowisko i państwo opiniujecie negatywnie posadowienie takiej czy innej fermy na terenie takiej czy innej gminy?
Średnio, nie możemy tego uśrednić jakby rocznie, bo są lata, kiedy wpływa do nas 5 takich wniosków, są kiedy sięga ta liczba 10. Natomiast, no i tu mnie pan zaskoczył, bo nie pamiętam jak to jest procentowo, ale tak często zdarzają się odrzucone, czyli negatywna decyzja, brak uzgodnienia.
Czyli często się to zdarza, że to nie są jednostkowe przypadki.
Dość często, tak.
A czy istnieje tak, taka praktyka wykryta przez państwa, że inwestor na przykład przedstawia państwu fałszywe dane? Czy to jest nie do przyjęcia i są za to ogromne kary? No bo może być tak, że inwestor zmniejszy, nie wiem, ilość zwierząt, ilość budynków gospodarskich, które tam będą i tak dalej. Czy to raczej jest niedopuszczalne i niemożliwe?
Raczej jest to niedopuszczalne. Zazwyczaj.
No niedopuszczalne to tak, to może ja źle zapytałem, ale czy zdarzają się takie przypadki?
Zazwyczaj na etapie sprawdzania takiego raportu mamy też wiedzę o jakby dorobku inwestora, czyli o analogicznych przypadkach prowadzenia przez niego inwestycji. Można zweryfikować, ile jakby, jakie są tam procedury, czy były zachowane, czy też nie. Ma to również wpływ na jakby późniejsze uzgodnienia, ponieważ za każdym razem, kiedy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, wzywamy do uzupełnienia. To może trwać czasami kilkakrotnie, bardzo długo, aż do stanu, który pozwoli określić, czy ta inwestycja będzie miała negatywny wpływ, czy też nie. I też w przypadku uzgodnienia jej, czyli wydania takiej takiego postanowienia określa się konkretne warunki do spełnienia i one są wyszczególnione w postanowieniu i są to dosłownie strony, może być to kilkanaście stron szczegółowej instrukcji, co powinien inwestor zrobić, aby ten negatywny wpływ ograniczyć.
Czy ma Pani takie informacje, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w Czaplinku, na terenie gminy Czaplinek, mówiąc konkretnie, chodzi o firmę, która się nazywa Progress Poland, Jerzy Kujawa. Chodzi tam o taką mega fermę, około 500 hektarów, kompleks hodowlano-produkcyjny. W ciągu roku miałoby tam być hodowanych 240 tysięcy tuczników. Czy jakieś dokumenty do Państwa w tej sprawie wpłynęły?
Musiałam sprawdzić, jeśli chodzi o dokładnie te inwestycje. Natomiast myślę, że to postępowanie jeszcze jest w toku, więc tu nie wypowiadałabym się.
Powiedziała Pani o tym, że ważne jest, to tak w kontekście naszej rozmowy wyszło, posiadanie przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego. Czy łatwiej jest uzyskać taką Państwa zgodę i w ogóle zgodę takiemu inwestorowi ze strony władz budowlanych danej gminy, kiedy tego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma?
Nie, nie można tego w ten sposób określić. Taki plan zagospodarowania jakby już z góry reguluje możliwość lub też nie istnienia takich właśnie nowych inwestycji. Jest jakby ułatwieniem dla mieszkańców, oni wówczas mogą też orientować się, co w ich gminie będzie się działo. Natomiast nie ma to wpływu takiego bezpośredniego przy analizowaniu warunków realizacji inwestycji. Jeżeli tam nie powinna powstać taka inwestycja, to wiadomo, że nie powstaje. Natomiast każda jednostkowa analizowana przedstawia swoje uwarunkowania, swoje propozycje i to analizujemy.
Czy potwierdza Pani obserwację naszego słuchacza, pana Piotra, który mówił o tym, że wiele takich inwestycji powstaje w takich gminach, które mają też charakter w znaczącym stopniu turystyczny? To znaczy część takich inwestycji, chociażby w fermy drobiu czy norek, miała miejsce przed takim boomem turystycznym i postawieniem przez dane gminy na turystykę, ale pojawiają się też nowe inwestycje. Czy widzi Pani takie zjawisko, że rzeczywiście często inwestorzy właśnie szukają lokalizacji w takich gminach o charakterze turystycznym, zamiast szukać w takich PGR-owskich, gdzie ten walor turystyczny nie jest aż tak ogromny?
Najczęściej takie firmy powstają w gminach na obszarach tak zwanych rolniczych. To, że te obszary stały się później turystyczne, to rzeczywiście ma znaczenie i tak można zaobserwować takie zjawisko, że to jest taka zależność.
Ale kończąc naszą rozmowę, można powiedzieć tak, że uzyskanie właśnie tych uzgodnień środowiskowych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiskiej to nie jest tylko formalność, tylko tak jak Pani powiedziała, tutaj odmawiacie wielu inwestorom i to nie jest tak, że właśnie przychodzi inwestor, kładzie papiery, jest pieczątka i może budować.
Tak. No oczywiście. Za każdym razem inwestor musi spełnić konkretne warunki i po otrzymaniu postanowienia również musi się dostosować do warunków, które są mu podyktowane w trosce właśnie o dobre środowisko.
Anna Ołów-Wachowicz, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Do tematu będziemy oczywiście wracali. Tak jak zapowiadałem, warto, żebyśmy porozmawiali z biznesmenem z Chruścic koło Opola, właśnie tym inwestorem, który na zachód od Czaplinka w okolicach Żelisławia i Łąki chce usadowić mega fermę. Przypomnę, 240 tysięcy tuczników rocznie miałoby być tam hodowanych od małego warchlaczka, aż po wyprodukowanie wędliny, czy też mięsa, więc to rzeczywiście ogromna inwestycja. Na razie są to tylko plany, tak jak mówił nasz gość Jan Grzymała ze Stowarzyszenia Stop Fermom Przemysłowym w gminie Czaplinek, ale teraz wróćmy na chwilę do naszego miasta. Sławka, proszę o telefon do kolejnego gościa. Ale jeszcze wcześniej, zanim połączymy się z gościem, posłuchajmy komentarzy dotyczących gminy Kobylanka. W Motańcu w gminie Kobylanka, przypomnę, mieszkańcy protestują przeciwko kurzej fermie. Posłuchajmy.
Moje nazwisko Krzysztof Andrzej. Posiadam dwa domy w gminie Kobylanka. Jeden przy obecnej fermie, która jest bardzo uciążliwa. Z tego względu postanowiłem dalej od 400 metrów wybudować drugi dom i w tej chwili chcą mi zafundować inwestycje z indykami. Więc jak to się ma do tego? Pierw się wydaje zezwolenie na domy mieszkalne, a później na skrót. Następna sprawa. Teraz dobiega cykl hodowli brojlera u tego pana właśnie. I prosiłbym, żeby ktoś wreszcie się pofatygował i zobaczył, jak to wygląda rzeczywiście, a nie papierki, bo papierki zawsze papierki przyjęły, a człowiek został ugotowany.
Dzień dobry, nazywam się Andrzej Dąbrowski, dzwonię z Gryfina. Właśnie Gryfino też ma 3 hodowle, można powiedzieć prawie w Gryfinie. Jest hodowla indoorów i od najbliższej zabudowy mieszkalnej 40 metrów. Smród wieczorami niemożliwy, nie idzie wytrzymać. Niedaleko są ogródki działkowe. Gmina nic nie wiedzą. Smród niesamowity, także też można było się przyjrzeć, żeby zmienić ustawę. Także serdecznie dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy za te telefony. Wegetarianie powiedzieliby tak, a przestańcie jeść mięso, nie będzie wtedy tego problemu. No, ale to nie jest taka sprawa prosta i jest to temat na zupełnie inną dyskusję, a my teraz temat zmieniamy. Chociaż czujny oczywiście do dyspozycji słuchaczy 510 37 i 32. A z nami jest już kolejny gość, pan Szymon Wasilewski, rzecznik Zarządu Dróg Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zaczniemy, panie rzeczniku, od zabytkowych krawężników na modernizowanej przed The Tall Ships Races Kapitańskiej.
Jarosław, cały słuchacz. Ja mam taką sprawę. Na ulicy Kapitańskiej w chwili obecnej wykonywane są jakieś prace i zostały powyciągane stare, można powiedzieć, zabytkowe krawężniki, jak i częściowo kostka brukowa. W to miejsce jest umieszczane współczesne krawężniki. Trochę mnie to dziwi, ponieważ jest to rejon bliski Wałów Chrobrego i raczej powinno się pozostawić raczej zabytkowe elementy, akurat jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Zastanawiam się właściwie, co się stanie z tymi wyciągniętymi krawężnikami, gdzie one pojadą i do kogo. Może radio by się tym zajęło. Dziękuję.
No właśnie, panie Szymonie, co się stanie z tymi krawężnikami, bo u nas jest dużo cennej kostki brukowej, ogromnych płyt pięknych, również chodnikowych, przedwojennych. Co z tymi krawężnikami będzie?
Ja nie jestem pewien, czy ona jest faktycznie zabytkowa, czy jest wpisana do jakiegoś rejestru.
No może nie, ale po prostu ma walory historyczne.
Tak, ta kostka brukowa zostanie użyta w tej samej inwestycji. Tutaj jedynie zostaną zmienione płyty. Te płyty, stare płyty zostaną zastąpione nowymi, natomiast stare trafią do depozytu. To oznacza, że zostaną użyte, jeżeli będzie taka potrzeba, gdzieś do napraw cząstkowych w razie potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o samą kostkę brukową, to zostanie ona użyta do stworzenia opaski, czyli właśnie od strony zewnętrznej, czyli od krawężnika. Oraz od strony wewnętrznej, czyli od budynku. Takie będą losy.
A jeszcze raz krawężniki? A krawężniki? Bo tam są też krawężniki takie solidne.
Krawężniki, jeśli one są właśnie elementem tych płyt, które mają trafić do depozytu, to trafią do depozytu. Natomiast jeżeli one są tą z kostki brukowej, to zostaną na miejscu.
W każdym razie zostaną w zasobie, rozumiem, miasta i nie będzie to, nie trafi do żadnego prywatnego inwestora, wykonawcy i tak dalej. To są miejskie krawężniki, miejskie płyty i one będą zdobiły nasze miasto.
Tak właśnie.
Wymusiłem tę odpowiedź, ale myślę, że ona jest
prawdziwa. Nie wymusił pan redaktor, nie wymusił jej. Ona, tak jak pan mówi, zostają albo na miejscu, albo w depozycie miasta.
I jeszcze jedno krótkie pytanie na zakończenie. Chodzi o przystanki, wiaty przystankowe konkretnie. Mamy takie zdjęcie z Wyszyńskiego, kiedy padał deszcz, to było pod koniec maja, deszcz zacinał, no i właściwie rządek osób próbuje się chronić pod taką wąziutką wiatą z wąziutkim daszkiem, ale i tak nogi mają zmoczone deszczem. Czy będą szersze wiaty? Bo to rzeczywiście wydaje się, kiedy patrzę na ten przystanek na Wyszyńskiego, bo słuchacz nam nadesłał zdjęcie, to jest pod datą 31 maja, nasi słuchacze mogą na to spojrzeć, to ta wiata jest zdecydowanie za mała, za wąska, no i ludzi zalewa deszcz.
Jeśli chodzi o nowe wiaty, to w tej chwili Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotowuje takie zarządzenie o ogłoszeniu konkursu na kolejnych 50 wiat. To będzie konkurs dla firm prywatnych, które dla firm reklamowych, które chciałyby postawić takie wiaty i umieszczać na nich swoje reklamy. Oczywiście miasto za to, za dzierżawę takich swojego terenu dostaje od takich firm opłatę. Więc takich 50 wiat, nie wiem czy akurat na Wyszyńskiego, ale 50 takich wiat jest w planie. Natomiast jeśli chodzi o te rozmiary wiat, to no tutaj też reguluje to prawo. Te wiaty nie mogą być niestety za długie bądź za szerokie, bo jeżeli na przystanku jest na przykład zatoka, no to taka wiata musi być odsunięta.
Tak, panie Szymonie, zgoda, ale tutaj mamy
półtora metra tutaj od takiego przystanku.
Tak. No mamy tutaj duży, szeroki przystanek i myślę, że przepisom nie będziemy urągali, jeżeli te wiaty będą większe, szersze. Czyli teraz nie ma doraźnie żadnego planu, bo mówi pan o przetargu posadowienia tam szerszej wiaty, większej.
W tej chwili nie ma takiego projektu, ale oczywiście bierzemy to pod uwagę. Tam, gdzie są potrzebne wiaty większe bądź w ogóle na przystankach, to oczywiście to jest cały czas.
Panie Szymonie, to polecamy to miejsce. Musimy kończyć, żeby państwo nie tylko wzięli pod uwagę, ale po prostu, żeby tam postawić szerszą wiatę, bo rzeczywiście taka jest potrzeba. Czekamy w takim razie na przetarg. Dziękuję panu za rozmowę. Szymon Wasilewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękujemy. Ja dla słuchaczy jeszcze mam informację. Wypadek na Piastów w okolicach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Stoją tramwaje. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Czas Reakcji. Więcej na temat tego wypadku zapewne w wiadomościach. Do usłyszenia.